O gwiazdach Chińczycy i Arabowie wiedzieli więcej, ale to Polak jako pierwszy zrozumiał, jakie jest miejsce Ziemi w kosmosie. W Polskim Radiu Białystok brawurowa opowieść o naukowym przewrocie wszechczasów autorstwa Wojciecha Orlińskiego. Kopernik. Rewolucje. Czyta Andrzej Ferenc.
Jesienią 1496 znów widzimy Mikołaja Kopernika wjeżdżającego do obcego miasta. Znamy już je dobrze. To uniwersytecka potęga średniowiecznej i renesansowej Europy, Bolonia. Kopernik będzie więc teraz studiował na uczelni wspanialszej nawet niż krakowska, mającej wśród przeszłych i przyszłych studentów Erasma z Rotterdamu, Dantego Alighieri, Leona Battiste Albertiego, Giovanniego Pico della Mirandole i spory klub papieży. A jednak z całą pewnością do Bolonii wjeżdżał Kopernik w zupełnie innym nastroju niż do Krakowa. Od wuja musiał się dużo nasłuchać na temat wspaniałości tego miasta, a także całej Italii. Wacenrode bowiem kochał Włochy i był dumny z tego, że jest doktorem nie byle jakim, tylko bolońskim. Wuj Łukasz studiował jednak w Bolonii w latach 1470-1473, kiedy renesans jeszcze nie stracił niewinności. Niektórzy zasadnie mogą twierdzić, że się jeszcze w pełni nie zaczął. To sam środek długiego pokoju na Półwyspie Apenińskim, wynikającego z równowagi sił. W 1454 roku czołowe włoskie państwa – Wenecja, Neapol, Mediolan, Florencja i państwo kościelne – uznały, że żadne nie ma dość siły, żeby podbić pozostałe. Utworzyły więc Ligę Włoską – Lega Italica, organizację gwarantującą pokój na zasadzie kto się wyłamie i zaatakuje sąsiada, z automatu ma przeciwko sobie całą resztę. Przez 4 dekady ten układ działał całkiem nieźle. Wynikająca z niego stabilność polityczna przyniosła boom gospodarczy, za którym szedł rozkwit kultury, sztuki i akademii. Takie Włochy, zapamiętał wuj Łukasz, takie Włochy zrodziły renesans. Mikołaj Kopernik zobaczył już inne Włochy. Rok wcześniej francuski król Karol VIII najechał Italię, rozpoczynając wojnę, która będzie się ciągnąć przez pół stulecia w formule każdy z każdym. Tym bardziej, że do wojny włączyły się inne europejskie mocarstwa: Hiszpania, Cesarstwo Rzymskie, nawet Imperium Osmańskie. Wojna przyniesie też koniec niepodległości Bolonii. 1506 rok. Na temat podróży Kopernika oczywiście jak zwykle nie ma źródeł historycznych, ale znów coś możemy wywnioskować z pośrednich informacji. Po pierwsze więc, teraz też był służbowo oddelegowanym reprezentantem księcia biskupa. Była to więc kolejna podróż klasy VIP. Żadnego suchego chleba i spania na podłodze, tylko zamki i klasztory. Po drugie, wuj go zapewne wysłał tą samą trasą, którą przebył sam. Trasę wuja można odtworzyć. Zrobił to Karol Górski. Kanonicy warmińscy dość często pokonywali trasę Fromburg-Rzym, unikając przy tym pokonywania Warmii lądem. To oznaczało wtedy zmitrężenie kilku dni na kręte i niebezpieczne drogi przez puszczę. Z Fromborka odpływały jednak regularnie statki do Gdańska, Szczecina i innych portów hanseatyckich. W Szczecinie był zaś północny terminus drogi cesarskiej, Via Imperii Reichstrasse, która prowadziła do Rzymu przez przełęcz Brenner, odpowiadając dzisiaj mniej więcej europejskiej trasie E45, doskonale znanej Polakom z ich wakacyjnych wojaży. Jedno jest pewne, Włochy uchodzące nadal za centrum zachodniej cywilizacji raczej nie zrobiły na nim tak dobrego wrażenia, jak na jego wuju dwie dekady wcześniej. Myślę, że zatęsknił za Warmią od pierwszego dnia spędzonego po drugiej stronie Alp. A przecież Warmia to nie był raj. U boku wuja Kopernik zdążył się zapoznać z intrygami, zdradą i korupcją. Na pograniczu polsko-krzyżackim ciągle jednak nie było otwartej wojny, tylko raczej coś przypominającego zimnowojenne walki wywiadów, jak z powieści Le Carrego. Być może sama wyprawa Kopernika na studia była elementem jednej z takich intryg. Wiadomo, że w tym samym roku z Warmii do Rzymu wyruszył Jerzy Prange, zaufany współpracownik biskupa Wacenrodego. Jak pamiętamy, opuszczał Warmię na zawsze, bo kilka lat później otwarcie wstąpi do zakonu krzyżackiego. Może stracił zaufanie do Prangego i chciał się go dyskretnie pozbyć ze swojego zamku, w taki jednak sposób, żeby w trakcie podróży miał go na oku siostrzeniec, a potem w Rzymie Scultetti? W takim razie okazałoby się, że Mikołaj Kopernik junior kontynuował dzieło Mikołaja Kopernika seniora i brał udział w antykrzyżackich intrygach szpiegowsko-dyplomatycznych. To by z kolei mogło w prosty sposób wyjaśnić nam tę przeklętą skąpość źródeł. Inni ludzie renesansu prowadzili obfitą korespondencję. Często też pisali pamiętniki. Przecież zrozumiałą i naturalną reakcją człowieka, który po raz pierwszy w życiu widzi na oczy Rzym albo Alpy, jest pochwalenie się tym w liście do przyjaciół. Dziś wrzucenie selfika na Insta. Odnotowanie tego w jakimś dzienniku podróży albo wręcz skreślenie całego poematu. Inni humaniści tak robili i dlatego dużo więcej wiemy o ich młodzieńczych peregrynacjach. Kopernik jakby specjalnie starał się zostawiać po sobie jak najmniej papierowych śladów. Ponownie zaznaczę jednak, że to hipoteza, wysnuta już nawet nie ze słabych źródeł, tylko z ich braku.
Był to fragment powieści Wojciecha Orlińskiego Kopernik. Rewolucje. Czytał Andrzej Ferenc. Realizacja Kamil Kalicki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Książkę polecają wydawnictwo Agora oraz Polskie Radio Białystok.